Dobrze, proszę Państwa, to ja zaczynam, żeby nie przedłużać, bo już okazało się, że nam to chyba więcej czasu zabrało, niż powinno było zabrać. Ja tak naprawdę zaczynam od osobistej historii. To, co Państwo widzicie tutaj w tej chwili, nie jest zupełnie związane z tą wystawą. Jest to obraz, który w naszym domu wisi od zawsze. Jako małe dziecko właśnie na ten obraz się codziennie patrzyłam, bo na wprost drzwi wejściowych wisiał podpis pod tym obrazem, jest przyjęcie do konwiktu, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, członkom swoim za rok 1882. I muszę przyznać, że z wielką dumą mogę powiedzieć, że jest to obraz, który mój pradziadek dostał za to, że wspierał finansowo tą instytucję, w której jesteśmy. I myślę, że byłby niezwykle dumny, wiedząc, że stworzył, że jego pieniądze się przełożyły na tak trwałe i wspaniałe dzieło, jakim jest Zachęta dzisiaj. A teraz chciałabym, żebyśmy przeszli już do samego tytułu. Ja zatytułowałam to spotkanie z Państwem Performance Natury, ponieważ tak naprawdę sztuka współczesna jest w dużej mierze sztuką performance'u. Jak nawet czytaliśmy, prawda, kim jest Iza Tarasewicz. Iza Tarasewicz jest twórcą wizualnym i performerką. Wobec tego zaczęłam zadawać sobie pytanie, no, czy natura też tworzy pewne performance'y? Co to jest performance? I najpierw chciałabym dać motto tutaj Państwu, które mi się szalenie spodobało. Jest to motto z Gaudiego, pochodzące zresztą z książki, która jest dopiero co wydana. Książka Gaudi, geniusz z Barcelony, wydana przez wydawnictwo Marginesy 2015 rok. No i czytamy. Człowiek nie tworzy, on odkrywa. Ci, którzy odkrywają prawa natury jako wsparcie dla swoich nowatorskich działań, współpracują ze stwórcą. Ci, którzy naśladują, nie są współpracownikami. Z tego też powodu oryginalność polega na powrocie do źródeł. I teraz, czym jest performance? To są wiadomości popularne, takie niemalże wikipediowe. Prawda? Sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i ograniczeń. Dałam tutaj jako ilustrację skrzydło motyla. Dlaczego ja tutaj ilustruję performance właśnie tym skrzydłem? Dlatego, że proszę spojrzeć, na tym skrzydle jest struktura, która przypomina oko, prawda? I to przypomina w sposób zupełnie zadziwiający. To oko nam się wydaje trójwymiarowe. Co więcej, w tej czarnej części, którą my postrzegamy jak źrenice, są nawet białe plamki, które sugerują, że światło się odbija, prawda? To już jest pewien dla mnie taki element takiego właśnie performance'u naturalnego. No i co czytamy dalej o performance'ie, że artysta występujący przed publicznością jest twórcą i tworzywem. I tutaj chciałabym pokazać zdjęcie Lizy Bufano. Jest to włoska performerka, która jest niepełnosprawna, ma, prawda, niedorozwinięte kończyny. No, stoi tutaj wspierając się na szczudłach. Te szczudła są tak naprawdę jak takie eleganckie nogi stołowe, natomiast nam jakby mamy skojarzenie prawdopodobnie bardziej z pająkiem tutaj patrząc na nią. I co czytamy dalej o performance, prawda? Performance wyraża sprzeciw wobec konwencji. No jest bliski sztukom nietrwałym, prawda? To wiemy, że tutaj w performance ważne jest nie dzieło, tylko sama akcja, prawda? Samo tworzenie dzieła. Ale co performance robi? Performance dąży do zaskoczenia, prawda, do poruszenia publiczności. I co więcej, bardzo często jest takim bardzo kontrowersyjnym tworem. Co więcej, i to jest ważne, prawda, że performance często doprowadza do sytuacji, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Jest często traumatyzowane ciało w sposób niebezpieczny. Prawda? Performance ma nam wskazywać granice ludzkich możliwości. Jak Państwo zaczną czytać o performance po prostu na Wikipedii, to tam mamy ilustracje performerek, które są w akwariach z lodem. I, że tak powiem, przebywają długo w takich akwariach z lodem. To jest sytuacja, która rzeczywiście jest graniczna, prawda? Może prowadzić do skrajnego wychłodzenia i do śmierci. Co możemy powiedzieć jeszcze dalej o performance? Że bywa też kontrowersyjny poprzez aspekt seksualności, prawda? Bardzo często odwołuje się do seksualności i też do naszych jakby ograniczeń. Kolejna, może teraz skupmy się na naturze performera. Tutaj przedstawiam zdjęcie Mariny Abramowicz, chyba takiej najbardziej znanej performerki w ogóle współczesnej, która dźwiga szkielet na plecach. Co możemy powiedzieć o performerze? Jest całkowicie zaangażowany. Jakby wykorzystuje swoją fizjologię. Ta fizjologia gra w performensie. Jest to sztuka ekshibicjonistyczna. No i właśnie dąży do wskazania granic. No i w tym momencie dochodzimy znowu do biologii. Pytamy się sami siebie, czy performance jest wobec tego zjawiskiem naturalnym. Prawda? No i wyobrażamy sobie jakieś zwierzę, które po prostu żyje i coś nam przedstawia. Tutaj dałam obraz wikłacza australijskiego. Jest to ptak, taki trochę podobny do gawrona, średniej wielkości. To, co różni tego ptaka od naszych, nie wiem, krukowatych, to jest bardzo długi ogon. Ptak jest całkowicie czarny, natomiast ogon rzeczywiście średnio około 8 cm, a czasami jeszcze dłuższy. Taki wikłacz działa czysto fizjologicznie, czysto intuicyjnie. Prawda? Czy jest ekshibicjonistyczny? No tak naprawdę te jego długie pióra, które tak naprawdę służą zdobyciu partnerki, bo okazuje się, że rzeczywiście im dłuższe pióra, tym większa szansa na partnerkę. Były takie badania przeprowadzone, w których dolepiano jeszcze sztucznie, wydłużano pióra, ogonowe wikłacze i okazało się, że naprawdę te miały największe powodzenie. Im dłuższe pióra, tym większy sukces. No jest, czy jest ekshibicjonistyczny? No oczywiście, no jakby wszystko robi, żeby się podobać, prawda? Żeby być widocznym. No i teraz pytanie, czy taki naturalny performance wskazuje granice? No właśnie tutaj nie. Tak naprawdę taki naturalny performance przyrody, on jest jakby w jakimś sensie wyznaczony przez granice, znaczy jest wyznaczony przez dostosowanie, takie proste darwinowskie prawo przeżycia. Ogon będzie tak długi, jak długo będzie się opłacało taki ogon mieć. Im dłuższy ogon oczywiście, tym łatwiej drapieżnikowi wikłacza upolować. Wobec tego ten ogon będzie maksymalnie długi, żeby mieć partnerki, ale nie będzie za długi, żeby uniknąć drapieżnika. Pozwolę sobie puścić Państwu bardzo znany fragment, taki dialog, który wszyscy Państwo znają.
Malarze holenderscy malowali ludzi starych i pokurczonych. Nie ukrywali brzydoty swoich modeli, ale pokazywali ich piękno, bo mieli dystans do swego tworzywa. W naszej piramidzie jesteśmy zarazem tworzywem i twórcami. Otóż gdyby ktoś był niedoskonały fizycznie, nie wiedziałby, gdzie kończy się i gdzie zaczyna się jego brzydota. I nie sposób, żeby miał właściwy dystans do samego siebie. To jest powód, dla którego sądzę, że osobiście nie mogę już dłużej brać udziału w tej gimnastyce. Nie umiem znaleźć dystansu.
Dlaczego? Prawda? Także widać, że pan nie potrafił być twórcą i tworzywem. Nie nadawał się absolutnie na performera. Prawda? Każde zwierzę, które coś przedstawia, jest performerem w jakimś sensie, bo coś przedstawia, jest, on nie ma dystansu jakby z definicji, prawda, bo nie ocenia. I teraz chciałabym Państwu pokazać taki, to, co byśmy pewnie nazwali wszyscy performancem. Proszę spojrzeć.
This contender called the superb bird of paradise is a magician with a special trick. First, he advertises his show by calling to attract a female. And then, with the audience in place, he begins to work his magic. Now that's impressive. But she needs to step out for a moment to think. Oh boy. Well, not today.
No nie udało się. Właściwie każdy z nas by powiedział, że no to jest performance, prawda, w jakimś sensie rzeczywiście, taki performance naturalny. Inna sprawa, że na nas to robi wrażenie z tego względu, że my natychmiast jakby antropomorfizujemy. My widzimy wielką gębę z wielkim uśmiechem, prawda, w momencie, kiedy się do nas odwraca. Samica tego w ten sposób nie dostrzega. Spójrzmy jeszcze na kolejny film. Tym razem pokażę performance w wykonaniu australijskich pająków. Oczywiście również tutaj chodzi o zachowania godowe w tym performance. Jest to dosyć niesłychane, widać, że to się bardzo podoba, prawda? To jest w ogóle rzeczywiście absolutnie zachwycający performance. Zauważmy, że w obu performance'ach chodziło wyłącznie o seks, prawda? Także to sprawa jest jednoznaczna. I teraz trochę kontrowersyjny slajd Państwo zobaczą. Pytam się, czy w takim razie, czy cele pewnych pokazów ludzkich nie są tak w gruncie rzeczy takie same, jak cele takich performance'ów naturalnych, prawda? No widzimy tutaj Micka Jaggera, który, proszę spojrzeć, jak kolorystycznie pasuje do tego piejącego koguta. No nadzwyczaj, prawda? Jak się ładnie komponuje czerwona koszulka z czerwonym grzebieniem, kolor spodni właściwie dopasowany do ubarwienia kogucie'go. I teraz pozwolę sobie na pewien niezbyt elegancki cytat, znowu z nowej książki, tym razem książka Masakra, Krzysztof Warga, wydana w tym roku, 2015 rok. Tutaj Państwo macie ten cytat, tak trochę ciemno, bo nieprzyzwoity. Przepraszam z góry za Krzysztofa Wargę. Chłopcy zakładają zespoły, żeby grać, ale żeby też dupczyć. No taka jest prawda, prawda, że wydaje się, że pewne performanse de facto przekładają się również na pewien zysk w tym aspekcie. No i w tym momencie możemy sobie zadać pytanie, czy w takim razie performerzy naśladują naturę, dążą do zszokowania publiczności. W jakimś sensie no tutaj te performance'y, które oglądaliśmy, dążyły do zaszokowania i zachwycenia partnera seksualnego. Natomiast proszę spojrzeć, że tak jak mówiliśmy o performerach, że dosyć często traumatyzują swoje ciało, prawda? W taki sposób, że mogą doprowadzić do choroby, mogą doprowadzić do śmierci. Natomiast takie nieświadome zwierzę w czasie swojego performance'u zawsze tak naprawdę dąży do życia, prawda? To, co my widzimy, to są wszystko performance'y służące prokreacji, działające według schematów takich prostych zasad darwinowskich. No i tutaj moglibyśmy te tańce nazwać takimi właśnie tańcami życia, prawda? I tutaj daję cytat z Księgi Rodzaju. Widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Tutaj rzeczywiście nie ma miejsca na śmierć, na świadome traumatyzowanie ciała. No i w tym momencie ktoś mógłby mi, szczególnie tutaj z biologów, zaprzeczyć. No proszę bardzo, oglądamy tutaj dwie modliszki, dosyć niezwykłe. Rzeczywiście są to samice w pozie całkowicie tanecznej, prawda? Stoją na czterech tylnych kończynach, przednie kończyny mają wzniesione, odwłoki uniesione, skrzydła rozwinięte, skrzydła mają plamy czerwone i czarne. Są to oczywiście samice zachęcające samców do kopulacji. Proszę zauważyć, że tutaj to samice się tak naprawdę przed samcami prezentują, a nie na odwrót, jak zwykle to się zdarza. Dlaczego to samice, a nie samce? Dlatego, bo prezentuje się ten, który mniej ponosi odpowiedzialności, mniej ciężarów ponosi za przyszłe potomstwo. W tym wypadku więcej ciężarów poniesie samiec, ponieważ zostanie zjedzony. No i w tym momencie państwo powinni zacząć krzyczeć, dlaczego ja mówię, że tutaj te performensy natury dążą do życia, skoro w sposób tak oczywisty dążą do śmierci. Przynajmniej tutaj jednego z partnerów seksualnych. I tutaj naprawdę możemy się zdziwić. Prezentuję tutaj stronę internetową jednego z uniwersytetów amerykańskich, która nam tłumaczy sytuację właśnie zjadania samca przez samicę po kopulacji. Widzimy tutaj właśnie na obrazku samicę w trakcie spożywania swojego posiłku. Prawda, ten mały brązowy owad to samiec. Okazuje się, że biolodzy tłumaczą w ten sposób, ten zwyczaj postkopulacyjne, jako adaptatywne samobójstwo samca. Okazuje się, że samiec jest w stanie tak naprawdę więcej zyskać, jeżeli da się zjeść, ponieważ zapłodnione przez niego jaja, zapłodnione przed chwilą, dostaną taki zapas białka jego własnego, że prawdopodobieństwo ich przeżycia będzie dużo, dużo większe niż prawdopodobieństwo następnej kopulacji. W jakimś sensie genom samca opłaca się, żeby samiec, że tak powiem, poddał się temu niemalże rytualnemu spożyciu przez samicę. A teraz tylko już właściwie kończymy kilka takich słów, ponieważ tutaj mieliśmy różne materiały wykorzystywane biologiczne na wystawie, to w jaki sposób natura sama wykorzystuje te elementy. Tutaj w wannience mieliśmy piasek. Jak natura wykorzystuje piasek? Oczywiście do budowy, jako materiał budowlany. Tutaj widzimy akurat chruścika w domku z piasku, a na drugim, na tym slajdzie jakby z samym piaskiem tak naprawdę obserwujemy flądry, które są ukryte również w piasku. Jak natura wykorzystuje drewno? Oczywiście drewno jest po prostu zjadane. Dopóki drewno jest jeszcze drzewem, jest to element żywego drzewa, no to wtedy drewno służy do transportu wody. Natomiast drewno już martwe, powalone, jest po prostu całkowicie na amen zjadane i wykorzystywane przez naturę. Co słychać w drewnie? To jest, prawda, moja odpowiedź na tą kompozycję ławki z bijącym sercem. Tak naprawdę w drewnie słychać bardzo wiele. Najwięcej słychać owadów, które w drewnie żyją. Tutaj akurat widzimy fragment iglastego drewna, to jest jakaś konstrukcja drewniana, widzimy dwie małe dziurki. Ja tutaj, to jest filmik krótki, ja go ominę, bo państwo będą źle słyszeć, bo to jest dosyć cichy dźwięk, który możemy usłyszeć. Natomiast bardzo państwa zachęcam, żeby gdzieś w czasie wakacji, jak państwo będą w jakichś właśnie chatach na Mazurach, żeby spróbować się wsłuchać w to właśnie, czym drewno gada do nas. Akurat te dwie dziury, które tutaj widzimy na dole, to są dziury wydłubane przez owada, który się nazywa spuszczel. To jest bardzo duży owad, duża larwa i ona po prostu drewno zajada. Słyszymy takie bardzo charakterystyczne, głośne chrupanie. jeżeli na przykład śpimy w takim pokoju, gdzie są spuszczele, to naprawdę trudno zasnąć. A teraz chcę jeszcze Państwu tym razem puścić już krótki filmik z tym, co jeszcze możemy w drewnie usłyszeć. To jest, tutaj nawiążę do właśnie do Mickiewicza, który pisał właśnie w Dziadach o tykotku, który zwiastuje śmierć. No tutaj akurat u Mickiewicza to była dusza lichwiarza, który nie chciał się dzielić pieniędzmi i teraz prosi o 3 zdrowaśki, prawda, pukając w drewno. Proszę posłuchać, co słychać w drewnie. I tyle. Tykotki akurat żyją zwykle w więźbie dachowej, a kołatki z kolei, nieco podobne do tykotków, w wilgotnym drewnie, no gdzieś na przykład w starych kościołach, w piwnicach albo w jakichś tam drewnianych elementach na parterze. Natomiast jakby dźwięk jest bardzo podobny. I okazuje się, że tak naprawdę od średniowiecza i to właśnie w całej Europie równo uznawano właśnie dźwięk tykotka albo dźwięk kołatka jako dźwięk zwiastujący śmierć. Teraz jeśli chodzi o łyko, to już sobie darujemy. Chciałabym tutaj tylko pokazać jeszcze skojarzenie właśnie tych membran z mniszkiem. Proszę zobaczyć, jakie jest podobieństwo. Prawda? Taka sama delikatność, mam wrażenie, jest tej kompozycji, którą zobaczyliśmy. Jakby jest tak wdzięczna jak wdzięk mniszka. Znaczy, mi się rzeczywiście to kojarzy w sposób jednoznaczny. Czuję się rzeczywiście jak taki właśnie mały robal w trawie. Gałązki i liście w naturze. Tak naprawdę tutaj mieliśmy też na kompozycji, tutaj w membranach wykorzystywane albo łyko, albo był opis, że jest drewno wykorzystywane z różnych drzew, tam wiśni, właśnie czeremchy. De facto, jeżeli wykorzystujemy jakieś elementy giętkie, to są elementy łyka, albo po prostu niewielkie gałązki, które są jeszcze giętkie. Wszystko, co nie służy konstrukcji w przyrodzie, służy zjadaniu tak naprawdę. I tutaj akurat widzimy, może sobie proszę jeszcze spojrzeć, tutaj mamy taką larwę, brudnica nieparka, która czasami w wielkich ilościach potrafi się pojawić na bardzo różnych liściach. Czasami idziemy przez las albo przez jakieś właśnie zarośla i potrafimy po prostu, brudnice na nas spadają, potrafimy na sobie nieść po 15-20 takich gąsienic. To dopiero jest dla artysty tak naprawdę, może być interesujące. Tutaj na pierwszym planie trawa. To jest slajd, który nawiązuje do garbatki. Ja wysłuchałam bardzo uważnie audiodeskrypcji i pomyślałam sobie, że powiedzenie, że na pierwszym planie jest trawa, jest szalenie niekonkretne. To nie trawa tak naprawdę. Jeżeli widzimy takie zbiorowiska, to one nigdy nie są jednogatunkowe, one są bardzo bogate. W naszej florze właściwie każdy trawnik nam kwitnie mniszkami, prawda? Akurat tutaj nie mniszki widzimy, tylko jaskry, ale też jakby bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby siąść w takiej trawie i pooglądać, co tam się dzieje, bo tak naprawdę to dopiero też nam otwiera nowe perspektywy. To jest niezwykle odprężające. Po prostu siąść i patrzeć. Okazuje się, że po prostu w czasie pierwszej minuty nic nie dostrzeżemy, a potem się okaże, że świat się roi wokół nas. I na samym końcu torf, bardzo proszę. Tutaj mamy obrazek tej właśnie dźwiękowej instalacji, którą widzieliśmy i mech torfowiec, z którego taki torf pochodzi. Gdybyśmy mieli okazję zobaczyć mech torfowiec tutaj pod mikroskopem, to w mikroskopie optycznym zobaczymy takie właśnie puste, wielkie komórki z żebrami i zielone, wąskie komórki asymilujące. Wygląda to jak taka koronka. Na drugim slajdzie widzimy dokładnie ten sam liść, tylko tym razem to jest fotografia z mikroskopu skaningowego i widzimy, że każda z takich komórek jest tak naprawdę jak waza, prawda, z takimi dziurami. Przez te dziury właśnie woda jest jakby wciągana do środka, dlatego mechtorfowiec jest całkowicie wypełniony wodą. Mechtorfowiec to jest taki mech, który ma nieograniczony wzrost. Wobec tego on zamiera u dołu, rośnie cały czas do góry i powoli zamienia się w torf. Ten torf, który tutaj widzimy, wykorzystany w tych instalacjach, to jest właśnie taki torfowiec, który ma kilka tysięcy lat. Im torf jest starszy, tym bardziej jest taki jakby zmacerowany. W młodych torfach jesteśmy jeszcze w stanie dostrzec fragmenty roślinne, a stary już jest taki rzeczywiście taki homogeniczny. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy na torfowisku i wyciśniemy z torfowca trochę wody i spojrzymy na krople, to okazuje się, że tam jest po prostu mnóstwo zupełnie niezwykłych stworzeń. To, co Państwo tutaj widzą, to są glony związane z torfowcami. Tutaj pewnie Panie mogłyby tutaj powiedzieć nam o nich znacznie więcej. Są to zupełnie niezwykłe światy potrafią się otworzyć przed nami, jeżeli mamy możliwość spojrzeć na ten świat właśnie w przybliżeniu. Tutaj można byłoby długo o tym mówić, ale już jakby brakuje nam czasu. Teraz jeśli chodzi o naturę grzybów, już troszeczkę mówiłam, więc nie będę przedłużać. Natomiast chciałabym jakby tutaj Państwu przybliżyć zjawisko bioluminescencji. Grzyby są jednymi z niewielu organizmów, no, na przykład na terenie Polski żyjących, które mają taką zdolność. Co prawda akurat w Polsce to właściwie tylko świeci nam opieńka. Tylko, że nie owocniki, a grzybnia opieńki potrafi świecić. Jeżeli mówimy, że próchno świeci w nocy, to właśnie chodzi tak naprawdę o grzybnię. Zresztą ta zdolność grzybów została wykorzystana w sztuce użytkowej. Właśnie tutaj akurat widzimy taką szklaną lampę Art Nouveau, właśnie wykorzystującą w jakimś sensie to zjawisko świecenia. Na samym końcu już chciałabym nawiązać do tej ostatniej, tej kompozycji, która mi się tak bardzo podobała. To jest kompozycja Zakwit pani Anny Panek, która powiedziałam, że kojarzy mi się z gromadzącymi się zwierzętami, albo owadami, albo śluzowcami. Tutaj akurat widzimy zdjęcie zrobione nad Sanem, to jest z internetu zdjęcie ściągnięte, w czasie pojawu jętek jednodniówek. To są owady, które dosyć długo żyją sobie w wodzie, natomiast w pewnym momencie, w jednym czasie przepoczwarzają się i wylatują w postaci takich właśnie dorosłych owadów. Potrafi być ich tak dużo, że wydaje się, jakby śnieg padał i potem umierają bardzo szybko i podobno okolica wygląda tak rzeczywiście, jakby była cała zaśnieżona. Chciałabym już naprawdę ostatnie mamy slajdy, nawiązać do osoby, która korzystała właśnie z owadów jako elementu sztuki. Myślę tutaj o artyście angielskim, Damian Hirst. Jest to człowiek, który jest znany ze swych takich instalacji z wykorzystaniem albo zwierząt, albo takich zwierząt ssaków, które najczęściej jednak uśmierca, na przykład przepoławia, umieszcza przepołowione w takich akwariach na wystawie. Bardzo znana taka instalacja, rekin, chyba żarłacz, podzielony na trzy części i ustawiony w takich właśnie wielkich akwariach. Instalacja, którą tutaj pokazuję, była pokazana kilka lat temu w Londynie. Artysta zebrał larwy motyli, przygotował im miejsce do przepoczwarzania się, podgrzał to miejsce, gdzie larwy były zebrane, gdzieś chyba, wydaje mi się, pod stołem, po czym larwy się przepoczwarzały, pojawiały się motyle, motyle kopulowały, po czym przyklejały się do takich naprawdę wielkich przylepców, które wyglądały jak białe płótna malarskie rozstawione w tym pokoju. I tak tutaj widzimy, prawda, na tym mniejszym zdjęciu właśnie dwie panie, które przyglądają się takiemu obrazowi, który powstał z umierających motyli na ścianie. No to trzeba przyznać, że dosyć kontrowersyjna, prawda, sztuka. Tutaj poniżej mamy takie pudełko. To jest z kolei taka instalacja, która była zatytułowana Let's Eat Outside Today. Mamy stół, jakieś na tym stole leżące produkty żywnościowe, które są też zakażone owadami. Owady się, no to są muchy tym razem, się też przepoczwarzają. Widzimy larwy na tych produktach, po czym muchy, które próbują się wydostać i siadają na szybach, na wprost patrzących. No to muszę przyznać, to jest taki performance z wykorzystaniem natury, ale to już nie jest performance natury, prawda? No i teraz proszę spojrzeć, to jest zjawisko, o którym mówiłam Państwu, czyli taka migracja owadów, to są larwy muchówki, pleniówki, Sciara militaris, które tworzą takiego pseudowęża. Nieładne, tak? Nie podoba się tym razem. Pająki były piękniejsze. Ja raz widziałam w życiu właśnie to zjawisko. Jest dosyć niezwykłe, bo jest tych owadów naprawdę dużo. Wyglądają jak wąż. Aczkolwiek dosyć rzadko można. A czy panie na przykład widziały tą ściarę, nie? I teraz na koniec, to już jest ostatni filmik, przy którym możemy się spokojnie rozejść. Chcę na końcu pokazać coś, co w jakimś sensie jest moją codziennością. Pokażę śluzowce. Akurat te śluzowce tutaj są sfotografowane, tanecznych pozach, powiedziałabym, prawda, z podłożoną muzyką. To wszystko będzie przyspieszone. Natomiast akurat te organizmy, ja rzeczywiście, siedząc przy mikroskopie, mogę na własne oczy oglądać i muszę przyznać, że to są takie właśnie performensy, które mnie w pełni przekonują i też proszę to potraktować jako taką zachętę do badania natury. I dziękuję bardzo i proszę ostatni filmik. Tutaj widzimy pojedyncze ameby, one się odżywiają bakteriami. Czyli te małe drobinki to są właśnie bakterie, na których nasze ameby żerują. Widzą, To jest struktura, którą nazywamy ślimakiem, ale ona jest zbudowana z pojedynczych ameb, które się połączyły w taką całość. Natomiast one zachowują swoją odrębność. I w pewnym momencie, po pewnym czasie migracji, część z tych komórek zamieni się w stylik i obumrze, a część przekształci się w zarodniki. I tak jak powiedziano, ostatni będą pierwszymi, to właśnie się sprawdza w przypadku Dictyostelidae, bo te komórki, które pełzną jako pierwsze, które tworzą jakby głowę, one właśnie obumrą. A te, które są na końcu, one mają szansę na dalsze życie. Troszeczkę przyspieszymy już. Tak. No i chyba tyle, bo już nie chcę Państwa męczyć. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to zapraszam. Tak, słucham.
Wracając do performance'u natury. Mam wrażenie, że performance, który pokazała Pani tutaj i natura, jest, ma charakter taki rozwojowy, to znaczy konstruktywny, jeżeli nie konstruktywny, bo na krótką metę modliszka zjada samca, to rozwojowy, bo wszystko służy w celu jakiegoś rozwoju. Tak w świecie człowieka, gdzie performance nawet inspirowany naturą jako forma ma treść często w ogóle nierozwojową, bo w XX wieku mamy dużo performance'u, którego tematami jest słabość człowieka, dramat, opuszczenie, jakaś frustracja, depresja. Mam pytanie, czy w naturze spotyka się Pani z takim, z tego typu performance'em? Czy pojawiają się niekonstruktywne performance'y, te pokazy, które mają jakiś uboczny cel niż tylko, albo niż aż rozwój, prawda? Czy ta, pochodzi o to, czy ten performance, jaki widzimy często w wykonaniu ludzi z schyłku XX wieku, jest czysto rzeczą właściwą ludzkości, naszej filozofii końca XX wieku, jakiegoś upadku, nie wiem, II wojny, Holokaustu, ludobójstwa? Czy spotykamy się z tym w ogóle w naturze? Czy tego w ogóle nie ma?
Żeby biolodzy się wypowiadali. Mi się wydaje, że jeżeli się pojawia coś w postaci, znaczy coś w stylu takiego właśnie performance'u, no tak w jakimś sensie ludzkiego, czyli takiego, który właśnie dąży albo opowiada o jakimś rozkładzie, to jest związane z procesami chorobowymi albo z procesem, nie wiem, jakby zniewolenia, prawda? W momencie, kiedy zamkniemy szympansa w klatce, to on zacznie, nie wiem, rzucać kupami, tak? W naturze pewnie by tego nie robił raczej. O, tutaj są komentarze.
Znaczy, nie wiem, czy to można nazwać performancem, ale jeżeli mówimy o takiej, powiedzmy, destrukcji, czy właśnie, nie wiem, dążeniu ku zagładzie, no to są te zjawiska masowego, może nie wymierania, ale przemieszczania się grup waleni, tak? To znaczy orek czy stad, które... W momencie, kiedy jeden osobnik jest na przykład chory albo uwięziony, no to cała reszta, one mają, jakby to są bardzo takie niedawne badania, tak, ale dotyczące tego czegoś, co zostało nazwane taką tożsamością, powiedzmy, zbiorową, co jest jakoś tam bardzo specyficzne dla, no właśnie dla tej konkretnie grupy zwierząt, tak, i zupełnie inne, ciężkie chyba też do zrozumienia dla ludzi, bo jakby te relacje stadne są gdzieś tam w nim bardzo, bardzo silne i te, no regularnie są obserwowane te zjawiska właśnie tego, że jeżeli na przykład zostanie jedna, nie wiem, wyrzucony na brzeg powiedzmy, bo jest chory albo nie wiem, nie może, albo z jakichś innych przyczyn, tak, zostanie, nie wiem, osiądzie na brzegu na przykład jeden osobnik, to cała reszta stada razem z nim umiera po prostu, tak, chociaż jest zdrowa i mogłaby uciec, tak, i normalnie, no nie wiem, u zwierząt kopytnych na przykład, czy u jakichś innych stadnych, raczej jest tak, że no, te najsłabsze osobniki po prostu zostają, tak, czy nie wiem, no, są chore, czy są upolowane i tak dalej. A u właśnie waleni bardzo często jest tak, że całe stado ginie razem z tym jednym. No i to jest jakieś takie niesamowite zjawisko, które nie do końca jest wytłumaczone jeszcze tak naprawdę, ale... No, nie wiem, czy w ogóle możemy odnieść to gdzieś tam do czegoś takiego, ale jest to...
rzadkich, dochodzi do jakiejś pomyłki, prawda, że właśnie się jeden, który jest powiedzmy takim przywódcą, prawda, czy liderem, że jakby ciągnie za sobą inne. Natomiast z całą pewnością sam instynkt stadny wyewoluował, że tak powiem, jako coś ratującego życie, jako coś korzystnego. Zwykle zbieranie się w stada jest takim zjawiskiem, które pomaga w ochronie przed drapieżnikami. I to jest bardzo pospolicie zjawisko spotykane w przyrodzie. Także myślę, że to jest właśnie taki problem, pewien błąd. Taki związany z jakimś konkretną sytuacją. Nie genetyczny. Myślę, że gdyby tak en masse spojrzeć na to wszystko, powiedzmy na całą populację, to okaże się, że instynkt stadny więcej ratuje niż ginie na plaży.
Jeszcze odniosę się do tego performansu, bo ja tu reprezentuję bardziej sztukę niż biologię i chciałam, jakby nie chciałabym, żeby Państwo wyszli stąd i na hasło performance bali się, że ktoś umrze Państwu w trakcie oglądania, bo może rzeczywiście zostało dosyć drastycznie przez Ciebie przedstawione, że to są takie graniczne sytuacje, że ludzie doprowadzają swoje ciało, kaleczą się, umierają i tak dalej. Tutaj pan powiedział, że to są też takie zawsze dramatyczne, depresyjne historie. Więc rzeczywiście są takie performance i zwłaszcza z lat 70., ale Marina Abramowicz, przez ciebie wspomniana, ostatnie jej performance zupełnie nie są takie. Ona siedziała z ludźmi i patrzyła im w oczy, więc, że tak powiem, to jest taka sytuacja dosyć bezpieczna, poruszająca, ale bezpieczna. Tutaj w Zachęcie też się odbywało kilka i wszyscy przeżyli, więc nie chciałabym tak mitologizować tego, tylko sprowadzić tak troszkę do parteru, że to jest forma sztuki, może mniej często uprawiana, ale dalej Warpechowski, Dawicki, Tami Bentor. I jeśli to jest jakieś kontrowersyjne, to często więcej mówi o publiczności niż o artyście, bo artysta wcale nie tworzy z myślą, żeby zaszokować. On opowiada jakąś swoją historię, a to, że szokuje, no to już jest trochę kwestia widzów.
No ja tutaj specjalnie powiedziałam, że ja będę taka jakby konfrontacyjna, ale tutaj mam wrażenie, że takie jest moje zadanie, prawda?
Ja odniosłem wrażenie, że jednak natura i sztuka to są dwa światy, które żyją niezależnie. Znaczy w tym sensie, że sztuka może korzystać z natury, ale natura zupełnie jest niezależna od pojęć sztuki i pojęcia sztuki jak performance nie służą zupełnie wyjaśnieniu zjawisk przyrodniczych, co zostało tutaj podkreślone, że źle by było, gdybyśmy odnieśli wrażenie, że pojęcie performance'u jest jakimś meta pojęciem, które jednakowo opisuje zjawiska z sfery sztuki, jak i przyrody. My po prostu pożyczamy to pojęcie poprzez analogię, dostrzegając jakieś formy w przyrodzie, nam się to kojarzy z performance'em, który znamy z przestrzeni sztuki. I nic więcej. Mi się wydaje, że to wszystko potwierdza, że te światy świat są w dużej mierze, niezależne i właściwie nie potrzebują siebie.
Ja się chciałam jeszcze odnieść do pana wypowiedzi, że wydaje mi się, że to, co jest ciekawą analogią, to to, że i w przypadku performance'u natury, i w przypadku performance'u w sztuce, jakby koniecznym elementem jest widownia. I tak jak w przypadku na przykład różnych godowych tańców, tą widownią jest partner seksualny, to tak w przypadku artysty widownią jest widownia. I szczególnie to było podkreślane przez Marinę Abramowicz, że bez tych widzów jej performance nie miałby sensu. I wydaje mi się, że to jest ten pozytywny aspekt, niezależnie od tego, czy ona się okalecza, czy nie, to nie robi tego sama w pokoju po to, żeby się okaleczyć, tylko w jakiś sposób też zaprasza widza, co wydaje mi się, że jest pozytywne zawsze, niezależnie od tego, jaki charakter ma sam performance, że chciała się czymś podzielić i kogoś zaprosić do tego doświadczenia.
Może pani coś jeszcze o grzybach powie?
Nie, że jakby to jest niesamowite, że rzeczywiście w tym performensie biologicznym no, chodzi cały czas o reprodukcję, prawda? O życie, o podtrzymywanie życia albo o reprodukcję. A w performensie, o której mówimy, prawda, o Marinie Abramowicz, no, chodzi jakby o poruszenie, my jakby schodzimy z tych instynktownych poziomów na ten poziom, że tak powiem, kory mózgowej, prawda, i próbujemy dotrzeć już niekoniecznie do partnera seksualnego. Czasami tak jak ja tutaj tak trochę też przewrotnie pokazałam tego Nicka Jaggera, prawda, który jakby jest znany z tego, że jakby ze swobody seksualnej i nie, źle. Dobrze, ale natomiast rzeczywiście jakby tutaj w tej przestrzeni sztuki chodzi o coś znacznie więcej. My po prostu rzeczywiście przeskakujemy na metapoziomy.
Nie, bo wydaje mi się, że no, człowiek jest częścią natury, nie ukrywajmy, i jest performance natury i na pewno są jakieś performanse z natury ludzkiej, które się dzieją w przyrodzie. Natomiast tutaj użyłaś takiego bardzo wąskiego określenia performance, który jest po prostu używany w historii sztuki. No i tutaj jakby myślę, że takie godowe różne performanse ludzkie również zachodzą, prawda?
Pytania. Słucham dalej.
Myślę, dosłownie jedno zdanie. Ja mam takie poczucie po tym, co obejrzałam, że performance ludzkie i przyrodnicze mają jedną wspólną rzecz. Wszystkie poruszają. Wszystkie poruszają. I właściwie to jest to co najbardziej, i że jest rzeczą niezwykłą czerpanie z przyrody pod każdym względem i rzeczywiście tu się zgadzam z panem, że tak, że właśnie natura po prostu, to my czerpiemy, nie natura z nas, ale ta część wspólna jest ewidentna. Tak. A ja chcę osobiście podziękować, bo dzisiaj ogromnie dużo zyskałam. Ogromnie dużo. Jestem bardzo mocno dzisiaj zainspirowana.
Dziękuję.